Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI skierował przesłanie do uczestników szczytu FAO.
Nad przyczynami światowego kryzysu żywnościowego zastanawia się misyjna agencja Fides.
Kardynał Walter Kasper dzieli się swymi wrażeniami z niedawnej podróży do Rosji.
Stanowisko Episkopatu Irlandii w sprawie traktatu lizbońskiego przedstawi ksiądz Bogusław Trzeciak.
3 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Prawo każdego człowieka do życia i do wyżywienia przypomniał papież w związku z rozpoczętym dziś w Rzymie, a zorganizowanym przez FAO spotkaniem wysokiego szczebla o bezpieczeństwie żywnościowym. Uczestnikom konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa papieskie przesłanie odczytał kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone.
A voi guardano milioni di uomini e donne.
Na was patrzą miliony mężczyzn i kobiet, kiedy nowe zasadzki grożą ich istnieniu, a niepokojące sytuacje wystawiają na ryzyko bezpieczeństwo ich krajów. Coraz większa globalizacja rynków nie zawsze bowiem sprzyja możliwości dysponowania pożywieniem, a systemy produkcji uwarunkowane są często ograniczeniami strukturalnymi oraz polityką protekcjonistyczną i przejawami spekulacji. Spycha to wielkie grupy ludności na margines procesu rozwoju. W świetle tej sytuacji trzeba przypomnieć z mocą, że głód i niedożywienie są niedopuszczalne w świecie dysponującym w rzeczywistości produkcją, zasobami i wiedzą, które wystarczają, by położyć kres tym dramatom i ich następstwom. Jak można pozostawać nieczułym na apele tych, którzy na różnych kontynentach nie mają dość pokarmu, aby móc żyć? Każdy człowiek ma prawo do życia. Konieczne jest zatem popieranie skutecznej realizacji tego prawa i pomoc ludom cierpiącym na brak pokarmu, by stopniowo stawały się zdolne do zaspokajania swej potrzeby wystarczającego, zdrowego pożywienia.
Papież zaapelował do osobistości politycznych biorących udział w konferencji o przejrzystą współpracę z organizacjami społecznymi zaangażowanymi w wyrównywanie narastających różnic między bogatymi i biednymi. Wskazał, że wobec obecnego zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego wzrostem cen produktów rolnych trzeba wypracować nowe strategie walki z ubóstwem i promocji rozwoju wsi. Podkreślił konieczność dowartościowania drobnej produkcji rolnej i zapewnienia jej dostępu do rynku. Żywność ma służyć przede wszystkim zaspokajaniu istotnych potrzeb. Pozwoli to odkryć na nowo wartości rodziny wiejskiej, nie tylko gdy chodzi o produkcję żywności, ale też wzorce życia, wychowania, kultury i religijności. W swym przesłaniu do uczestników konferencji FAO Benedykt XVI zwrócił też uwagę na znaczenie poszanowania osoby i jej godności. Tylko to pozwoli zwalczyć główną przyczynę głodu, którą jest zamykanie się na potrzeby bliźnich, pisze Ojciec Święty.
Rosnąca produkcja biopaliw oraz spekulacje na rynkach finansowych to jedne z przyczyn, ale nie jedyne, odpowiedzialne za światowy kryzys żywnościowy. Tak wynika z dossier opublikowanego przez agencję Fides związaną z Kongregacją do spraw Ewangelizacji Narodów. Opracowanie ukazało się w związku z rozpoczętą w Rzymie konferencją Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Temat spotkania wysokiego szczebla FAO brzmi: Światowe bezpieczeństwo żywnościowe, wyzwania zmian klimatycznych i bioenergii.
Fides zwraca uwagę na rosnącą liczbę zarzutów pod adresem producentów biopaliw. Należą do nich zabieranie pod uprawy coraz większych obszarów rolnych, wykorzystywanie do produkcji paliw surowców mogących posłużyć wyżywieniu ludzkości, a także fałszywy rachunek zużycia i uzysku energii oraz pochłaniania i emisji zanieczyszczeń. Na przykład w samych Stanach Zjednoczonych pojazdy napędzane zielonym paliwem produkowanym z kukurydzy zużywają go ponoć tyle, że owego ziarna starczyłoby na zaspokojenie potrzeb żywnościowych 82 krajów biednych.
Sprawa jest jednak bardziej złożona. Biopaliwa i tak nie są w stanie być w pełni alternatywą energetyczną dla ropy naftowej. Nie każdy ich rodzaj pochodzi z roślin spożywczych. W wielu sytuacjach to właśnie produkcja surowców na biopaliwa jest szansą dla małych, kulejących gospodarstw. W sumie pod uprawy bioenergetyczne przeznacza się wciąż niewielką część światowego areału, a windowanie cen ropy naftowej powoduje też nieuchronny wzrost kosztów produkcji rolnej w ogóle. Do tego dochodzą takie czynniki jak klęski żywiołowe i wojny, spekulacja surowcami i walutami, protekcjonistyczna polityka ekonomiczna, rabunkowe wykorzystywanie zasobów naturalnych, przeludnienie czy niekorzystna struktura i koniunktura gospodarcza. Nie można też zapominać o kontrowersjach związanych z organizmami genetycznie modyfikowanymi oraz ze zmianą profilu rolnictwa ukierunkowanego w większym stopniu na produkcję mięsa.
Skutkiem tego wszystkiego jest trzykrotny wzrost cen zbóż w ciągu ostatnich 3 lat. W przypadku ryżu 30-procentowy skok dokonał się w ciągu jednego dnia. Kryzys odczuwają już nie tylko kraje biedne i uzależnione od importu żywności, ale także państwa rozwinięte. W sumie głód jest udziałem prawie 1 miliarda ludzi na świecie. Najgorsza sytuacja panuje w Afryce, gdzie znajduje się większość z 36 państw wskazanych przez ONZ jako najbardziej zagrożone kryzysem. W wielu miejscach niedostatecznemu zaopatrzeniu w żywność towarzyszy dodatkowo brak wody zdatnej do picia.
Winą za zaistniałą sytuację obciąża się nie tylko czynniki obiektywne, ale także niewydolne i marnotrawne struktury, jak sama Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Zdaniem krytyków, tego rodzaju międzynarodowe instytucje służą jedynie utrzymywaniu nierównego podziału dóbr na świecie, gdzie, jak głosi popularne ostatnio powiedzenie, 800 milionom ludzi grozi śmierć głodowa, 2 miliardy cierpią na niedożywienie, a 1,5 miliarda walczy z otyłością.
Co na to Kościół? Zaangażowanie katolików w zwalczanie głodu zarówno bezpośrednie poprzez działalność charytatywną, jak i na szczeblu dyplomatycznym było zawsze znaczące. Najnowsze wyzwania związane z produkcją biopaliw w miejsce żywności są śledzone przez Kościół z najwyższą uwagą, doceniając rolę instytucji międzynarodowych w szerzeniu globalnej solidarności całej rodziny ludzkiej. Jednak, jak zaznacza stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy FAO, prałat Renato Volante, sprawa ta nie jest do końca jednoznaczna i wymaga zastosowania jasnych kryteriów etycznych.
Bez wątpienia, w chwili obecnej w różnych stronach świata część produkcji rolnej, zwłaszcza zbożowej, jest wykorzystywana do produkcji biopaliw. W opinii niektórych w ten sposób okrada się z jedzenia tych, którzy go potrzebują, bo oni cierpią głód, a tymczasem żywność przeznacza się na inne cele. Inni utrzymują, że ze względu na niemożność przewiezienia jej do krajów cierpiących głód, owa żywność i tak by się zepsuła, a zatem lepiej jest jej użyć do produkcji biopaliw, co przyczynia się do zachowania środowiska ekologicznego, a ponadto obniża koszty transportu, umożliwiając przewóz nadwyżek żywnościowych w rejony zagrożone brakami. Oczywiste, że dopóki istnieją na świecie głodni, nie jest etycznie słuszne używanie produktów żywnościowych do celów innych niż spożywcze. Wyżywienie jest podstawowym prawem naturalnym, podczas gdy inne rzeczy nim nie są.
Kościół stara się też działać na szczeblu lokalnym. Agencja Fides wskazuje jako drogę ratunku przed kryzysem żywnościowym rozległą współpracę pozarządowych i humanitarnych organizacji o inspiracji chrześcijańskiej. Chodzi nie tylko o dostarczanie żywności na obszary dotknięte klęską głodu, ale też o długofalowe programy rozwoju rolnictwa, w tym małych i średnich gospodarstw, inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia i edukację. Zdaniem dyrektora Fundacji Sprawiedliwość i Solidarność Konferencji Episkopatu Włoch Riccardo Moro potrzeba też wysiłków na rzecz przezwyciężenia niewydolnego na wszystkich szczeblach systemu dystrybucji towarów pomiędzy północą a południem świata. Zdaniem włoskiego ekonomisty trzeba przypomnieć to, o czym od 4 dziesięcioleci mówi Kościół.
Z przymrużeniem oka można powiedzieć, że wystarczyłoby wziąć encyklikę Pawła VI Populorum Progressio i użyć jej jako międzynarodowego programu. Już w Populorum Progressio zawarte są intuicje, często rozwinięte i uszczegółowione, na których oparł się w swym nauczaniu Jan Paweł II, a teraz kontynuuje to Benedykt XVI. Chodzi o silne podkreślenie roli światowego zarządzania, nie pozostawiając spraw wyłącznie rynkowi, ale używając rynku dla umożliwienia dobrej i skutecznej dystrybucji.
winno się to dokonywać z zastosowaniem podstawowego kryterium, którym jest zagwarantowanie wszystkim godnego życia.
Jesteśmy na progu nowej fazy w stosunkach z rosyjską cerkwią prawosławną, uważa kardynał Walter Kasper. Przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan powrócił z podróży do Rosji. Purpurat chciał lepiej poznać jej tradycję duchową, religijną i teologiczną. Jak sam podkreśla, jego pobyt w Rosji zaczął się jako wizyta prywatna, przeobrażając się następnie w półoficjalną.
Byłem w Kazaniu, aby na nowo oddać hołd ikonie Matki Bożej Kazańskiej. Byłem też w Nowogrodzie Wielkim, w pobliżu klasztoru, gdzie mieszkał jeden z najbardziej czczonych świętych rosyjskiego prawosławia, Serafin z Sarowa. Spotkałem się ze studentami, co było dla mnie bardzo ważne, a także z niektórymi biskupami. Zostałem przyjęty bardzo serdecznie, uprzejmie, po bratersku. Zaskoczyło mnie to i ukazało, że jesteśmy na progu nowej fazy w stosunkach z rosyjską cerkwią prawosławną. Myślę, że również ona chce zostawić za sobą kontrowersje z przeszłości. Występują one nadal, to oczywiste, nie jestem utopistą. Istnieje jednak wola rozpoczęcia nowej fazy współpracy między obu kościołami, a to bardzo ważne.
Ksiądz kardynał przekazał patriarsze Aleksemu II list od Benedykta XVI. Jak został on przyjęty?
Gdy spotkałem się z patriarchą Aleksem II, był on bardzo uprzejmy i odprężony. Rozmowa trwała godzinę i 15 minut. Był bardzo zadowolony z mojego zainteresowania dziedzictwem duchowym cerkwi. Następnie wskazał na problemy, ekspansję tzw. kościołów unickich na Ukrainie, sierocińce, ale jedynie pobieżnie, pod koniec audiencji. Odpowiedziałem na to. Atmosfera całego spotkania była jednak pozytywna i konstruktywna. Przekazałem też list od papieża Benedykta XVI, a patriarcha przekazał mi swój krótki list oraz dar dla Ojca Świętego. Na koniec przekazał mi po niemiecku pozdrowienia oraz wyrazy miłości względem papieża. Tak się wyraził.
Czy zbliża się chwila odwiedzin papieża w Moskwie?
Nie mówiliśmy o ewentualnym spotkaniu papieża z patriarchą. Powiedziałem, że jeśli opatrzność na to pozwoli, ufamy, że niebawem będzie to możliwe. Nie nalegałem. Patriarcha jednak odpowiedział, jeśli wszystko będzie zmierzać w tym kierunku. Nie znaczy to, że istnieje konkretny terminarz. Sprawy dojrzewają, ale może lepiej nie nalegać. Jestem zatem optymistą i ufam, że możemy czynić postępy w stosunkach z rosyjską cerkwią prawosławną, największym z kościołów prawosławnych, posiadającym naprawdę bogatą tradycję.
Jakie postępy dostrzegł ksiądz kardynał w cerkwi rosyjskiej?
Obecnie zaczynają rozwijać duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwo socjalne, a także duszpasterstwo świata kultury. To działania bardzo ważne, nie posiadające tam długiej tradycji. Dużo radości jako profesorowi sprawiły mi nade wszystko trzy spotkania i dyskusje ze studentami. Byli bardzo uprzejmi, nie padło żadne pytanie krytyczne czy wrogie. Mieli sporą wiedzę o sprawach Kościoła katolickiego. Wykazali duże zainteresowanie. Również z innych stron dochodzą do mnie głosy o znacznym zainteresowaniu katolicyzmem. To daje powody do nadziei.
Jak można sobie wyobrazić rozwój przyjaźni między katolicyzmem a rosyjskim prawosławiem?
Droga ku temu nie będzie łatwa, ale jest nadzieja. Aby nie tracić ufności, trzeba obecnie rozwijać relacje na wszystkich płaszczyznach. Bardzo ważne jest kontynuowanie międzynarodowego dialogu teologicznego podjętego w Belgradzie i Rawennie. Istnieją poważne problemy w stosunkach między Konstantynopolem a Moskwą. Nie możemy bezpośrednio ingerować, ponieważ jest to wewnętrzna kwestia prawosławia. Chcemy jednak nalegać, aby znaleziono rozwiązanie lub jakiś kompromis. Dalszy dialog bez rosyjskiej cerkwi prawosławnej, choć nie jest absolutnie niemożliwy, to jednak byłby niezwykle trudny. Pragniemy prowadzić dialog ze wszystkimi kościołami prawosławnymi jako całością i mamy nadzieję, że uda się to zrealizować.
Mówił przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Walter Kasper.
chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Biskupi irlandzcy o traktacie z Lizbony. Dyskusja nad ratyfikacją traktatu reformującego Unię Europejską trwa w tym roku we wszystkich krajach członkowskich, a pozytywny jej wynik to konieczny warunek do wejścia nowego prawa w życie. Z powodu negatywnych wyników referendów w Holandii i Francji 2 lata temu odrzucona została Konstytucja dla Europy. Obecny dokument, przeredagowany w znacznej części, jest kolejną próbą zreformowania Unii Europejskiej. Ze wszystkich 27 krajów unijnych tylko Irlandia zdecydowała się na drogę referendum i odbędzie się ono 12 czerwca. W związku z tym ważnym wydarzeniem społecznym biskupi irlandzcy ogłosili duszpasterską refleksję zatytułowaną O ożywieniu wspólnoty wartości. Jako motto wybrane zostało zdanie z psalmu: jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się budowniczy. Głównymi dziedzinami poruszanymi w przesłaniu biskupów są promocja aktywności obywatelskiej, Europa jako wspólnota wartości, dziedzictwo chrześcijańskiej Europy, kształt Europy dla przyszłych pokoleń oraz Edyta Stein, siostra Teresa Benedykta od Krzyża, jako współpatronka Europy. Podsumowanie dokumentu zawiera się w następujących stwierdzeniach. Wszyscy odpowiadamy za swoją wiedzę o traktacie lizbońskim i głosowanie nad nim. W decyzji o głosowaniu należy uwzględnić różną rolę polityki i religii i uprawnioną autonomię porządku politycznego. Ci, którzy próbują wpłynąć na referendum, albo wprowadzają w błąd, albo podając nieprawdziwe dane, albo sprowadzając debatę na niewłaściwe tory, zasługują na potępienie. Referendum nad traktatem z Lizbony nie powinno być użyte do zbierania głosów protestu. Referendum powinno skupić się na wartościach. Wspólnota, która budowana jest tylko na interesie ekonomicznym, nie przetrwa. Europa jest cywilizacją i na każdym poziomie powinna promować etykę powszechnej solidarności. Uznając chrześcijańsko-humanistyczne wartości w sercu traktatu, jest godne ubolewania, że nie ma w nim wyraźnego uznania dziedzictwa chrześcijańskiego Europy. Dzisiejszym wyzwaniem dla nas wszystkich jest rozeznanie, w jak najlepszy sposób możemy przyczynić się do nowej i poszerzonej Europy opartej na wspólnych wartościach, takich, z których przyszłe pokolenia byłyby dumne. Wyzwania tej wspólnej wizji będą ważne tak w Irlandii, jak i wśród samych struktur Unii Europejskiej. Przekonania, uważność i odpowiedzialne zaangażowanie obywateli będzie zawsze znakiem, że Europa dalej jest budowana, jak powiedział Jan Paweł II, na bazie autentycznych wartości opartych na uniwersalnym prawie moralnym wpisanym w serce każdej osoby ludzkiej. Oświadczenie biskupów irlandzkich zawiera również cytat papieża Benedykta XVI, który wskazywał na korzenie chrześcijańskiej Europy. Dom europejski, jak odnosimy się do wspólnoty na kontynencie, będzie dobrym miejscem do życia dla każdego tylko wtedy, gdy będzie budowany na solidnych, kulturalnych i moralnych fundamentach wspólnych wartości, wypływających z naszej historii i naszych tradycji. Europa nie może, a nawet nie wolno jej zaprzeczyć swoim chrześcijańskim korzeniom. One reprezentują dynamiczny składnik naszej cywilizacji w momencie, gdy ruszamy w 3. tysiąclecie. Pełny tekst dokumentu można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Irlandii.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.